studio został Antonio Paliński, a gościem, pierwszym gościem trzeciej godziny jest pani Małgorzata Byczkowska-Szlenkier. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I akcja Nie piję, bo kocham, trzeci albo nawet czwarty raz już mówimy o tej akcji. Wiele ważnych i sławnych osób się włączyło w akcję promowania trzeźwości. Dlaczego pani się zdecydowała do tego grona dołączyć?
Zdecydowałam się dołączyć do tego grona, ponieważ uważam, że to jest bardzo dobra akcja i jeśli mogę w życiu coś zrobić dobrego, to zawsze chętnie się godzę i zgłaszam. Sama mam trójkę dzieci, chciałabym też dać moim dzieciom dobry przykład, ale myślę, że gdzieś tam korzeń, jakby z którego to wynika, ta moja zgoda i udział w tej akcji, to jest może to, że wychowałam się na warszawskiej Pradze i wielokrotnie oglądałam skutki i konsekwencje nadużywania alkoholu wśród moich, nawet wśród bardzo młodych znajomych, czy i też dzieci alkoholików z rodzin z tym problemem. No i kiedy usłyszałam o takiej propozycji, to od razu się zgodziłam, bo myślę, że zawsze warto uświadamiać, że alkohol to nie jest dobry pomysł na życie.
I na czym polega pani wkład? Poza tym, że przychodzi pani w taki piękny, niesienny poranek do studia Radia Wnet i mówi, że warto nie pić.
Mój wkład polega na tym, że to, że jestem tutaj oczywiście i gdzie tylko mogę, to po prostu rozmawiam na ten temat, ale też nagraliśmy rodzinny spot, w którym wziął udział również mój małżonek Ksawery Szlenkier oraz trójka naszych dzieci. I to był taki spot, który jest w telewizji właśnie na temat tej akcji. To znaczy, to jest taka scena, w której pokazujemy, że można się bawić świetnie bez alkoholu, a szczególnie przy dzieciach należy.
Czy w środowiskach ludzi związanych ze sztuką, w środowiskach aktorskich to jest jakiś bardziej szczególny problem niż w innych?
Nie potrafię odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, ponieważ myślę, że nie, bo tak jak mówię, wychowałam się na warszawskiej Pradze i jako dziecko oglądałam ludzi spoza tej branży, którzy nadużywali alkoholu w ogromnych ilościach i to powodowało też i tragedie i różne trudne sytuacje, więc myślę, że to jest bardzo szeroki problem dotyczący być może niestety całego społeczeństwa. Znaczy ja od razu powiem też, że, bo to nie jest tak, że my z moim mężem w ogóle nie używamy alkoholu, my pijemy alkohol, ale w bardzo małych ilościach i sporadycznie. I myślę, że wszystko jest dobre właśnie, kiedy działamy rozsądnie, prawda? I tak właśnie też jest u nas w domu.
Czy nie jest tak, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w młodych pokoleniach, to problemy stają się już innego typu używki, że ten alkohol się staje czymś takim trochę bardziej oldschoolowym?
Może, możliwe, że tak jest. Moje dzieci jeszcze nie są w takim wieku, w którym na szczęście jeszcze ten problem nas nie dotyczy i mam nadzieję, że nie będzie nas dotyczył, tak? Jakiś problem alkoholowy wśród dzieci, ale ja się tego naglądałam w dzieciństwie wśród znajomych i myślę, że to gdzieś tam naznaczyło mnie też. Być może dlatego teraz raczej od alkoholu mnie odrzuca niż ciągnie.
Wedle badań spożycie alkoholu na głowę w Polsce rośnie wbrew temu, co się trochę mówi w mediach, że taki okres największego zniszczenia społeczeństwa w PRL-u alkoholem to jest przeszłość i że już tak się nie pije, no to dane statystyczne mówią coś wręcz odwrotnego. Jak zachęcać ludzi, żeby jednak nie nadużywali, jeżeli już nie to, żeby w ogóle pozostawali abstynentami, to żeby starali się alkoholu nie nadużywać.
Jak zachęcać? No może właśnie samemu pokazując, że niekoniecznie trzeba być pod wpływem alkoholu, żeby przeprowadzić fajną dyskusję, chociażby po premierze filmu, albo dzięki temu można mówić być może bardziej rozsądnie, nie będąc pod wpływem alkoholu i tyle, no chyba jakimś własnym świadectwem, że można chodzić uśmiechniętym po ulicach i po imprezach właśnie nie pijąc alkoholu. Ale ja chcę też powiedzieć jedną rzecz, bo tak się my też tutaj mówimy, że w Polsce jest ten problem. Mnie się wydaje, że on jest w ogóle na świecie, że niedobrze jest, kiedy mówimy, że Polacy to jest taki naród, który tak pije i nic innego nie robi. Bo ja to obserwuję na całym świecie, ten problem. I myślę, że też istotne jest, żebyśmy mówili, że to nie tylko w Polsce tak się dzieje. To jak piją Norwegowie, to jak piją Brytyjczycy czy Brytyjki, to ja nigdy w Polsce nie widziałam tak upitych kobiet i gdzieś tam działających poniżej godności, jak właśnie w Wielkiej Brytanii, nie? Więc mówmy też, że to nie tylko w Polsce.
To jest prawda, rzeczywiście Brytyjczycy mają z tym bardzo poważny problem. Wystąpiła pani w tym spocie razem ze swoją rodziną, razem z trójką dzieci. Jak to jest dzisiaj z wychowaniem dzieci właśnie, żeby nie przekonać ich do takiego dobrego trybu życia? Czy tutaj nadal, tak jak zawsze, najważniejszy jest własny przykład, czy jednak w tych czasach, kiedy wszystko jest dostępne, kiedy żyje ten cyfrowy świat, kiedy młode pokolenia żyją czasem bardziej w świecie wirtualnym niż realnym, to zmieniają się też i zasady wychowania?
To kolejne trudne pytania, bo oczywiście no jestem matką trójki dzieci, mam dzieci w wieku 11, 8 i 2,5 lat. To są jeszcze, no można powiedzieć, małe dzieci, chociaż mój syn powoli zaczyna, tak, będzie wchodził w wiek dojrzewania.
Taki 11-latek już obserwuje świat dość dokładnie.
Bardzo dokładnie obserwuje świat, no więc myślę, że to własne świadectwo i też czas spędzony z dziećmi jest najistotniejszy w tym wszystkim. Aby móc nie przegapić po prostu pewnych mechanizmów, które się rodzą, które się zaczynają, czy pewnych problemów, które tkwią w dziecku, tak żebyśmy się nie budzili za późno, będąc już w jakimś problemie. Myślę, że to towarzyszenie dzieciom jest bardzo, bardzo istotne.
Jeszcze na koniec pytanie o przyczynę, bo jest tak, że akcja Nie piję, bo kocham jest związana też z chrześcijaństwem i z przekazem religijnym. Czy to też był dla pani powód, żeby się włączyć w taką akcję, czy to jest niezależne od wiary?
Myślę, że to jest zależne od wiary, chociaż na pewno są ludzie niewierzący, którzy też nie piją, ale u mnie jest to, akurat w moim przypadku jest to jak najbardziej zależne i zresztą osoby, które zgłosiły się do nas z tą propozycją, to były osoby z ruchu Światło Życie i natychmiast się zgodziliśmy, bo też jesteśmy w kościele, jesteśmy ludźmi wierzącymi i dla nas ta wspólnota jest bardzo istotna. Więc jeżeli możemy działać na jej rzecz, to chętnie się zgłaszamy.
Żebyśmy mogli też naszym słuchaczom kilka słów mówić o naszych gościach. Mimo młodego wieku i jeszcze tego, że ma pani liczną rodzinę, znalazła pani czas również na poważny już dorobek aktorski. Proszę kilka słów o sobie powiedzieć.
Bardzo nie lubię tego robić, już się robię czerwona.
Nieprawda.
Jestem aktorką, jestem w tej branży od, nie wiem, 15 lat. Pracuję w teatrze, w filmie, w serialu. Nakręciłam kilka filmów, kilka lepszych, gorszych produkcji i dalej trwam w branży. Teraz też biorę udział w takim większym projekcie, ale nie mogę o nim mówić, ponieważ jesteśmy na takim wstępnym etapie pracy i niestety nie mogę się chwalić za bardzo. Lubię swoją pracę, nie jest to łatwa praca, ale też się cieszę, kiedy mogę, ze względu na to, że jestem aktorką i być może jestem w jakiś sposób rozpoznawany, to jeśli mogę coś dobrego zrobić, jakoś się udzielać, to tylko tak bym chciała móc wykorzystywać tę swoją branżę, że tak powiem.
Akcja Nie piję, bo kocham. Informacje można znaleźć w internecie, a my się z panią Małgorzatą umówimy na rozmowę, kiedy już wielki projekt, o którym rozmowa grozi sankcjami wielomilionowymi, będzie dostępny publicznie i zostanie odsłonięta kurtyna, to na pewno chętnie albo ja, albo Antoni, albo ktośkolwiek z radia będzie pytał o szczegóły.
Bardzo proszę.
Naszym gościem była Małgorzata Buczkowska-Szlenkier, aktorka, uczestnik akcji Nie piję, bo kocham. Pod takim hashtagiem w Google wszędzie można znaleźć szczegółowe informacje, bo warto czasami się zastanowić, zanim się weźmie kolejny kieliszek.
Tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
9:27, a my za chwilę wracamy do spraw międzynarodowych. Gościem Poranka Wnet już jest czekający w naszym salniku pan profesor Paweł Skibiński.
Radio Wnet, jest godzina 9:27, Antoni Opaliński i Łukasz Jankowski, albo raczej w odwrotnej kolejności. Akurat
a
dzisiaj,
przede wszystkim pan profesor
przede wszystkim
Paweł.
Gość, profesor Paweł Skibiński, historyk, politolog, specjalista od dziejów Kościoła i od dziejów współczesnej Hiszpanii, więc od tej Hiszpanii zaczniemy. Premier Katalonii uciekł do Belgii, to w ogóle brzmi jak z jakiejś takiej historii jak XIX-wiecznej, że premier ucieka do innego kraju, rząd hiszpański nakazuje mu wrócić, grozi karami finansowymi dla urzędników katalońskich, którzy rozpisali nielegalne referendum. Tak czytając gazety, to wygląda na to, że kończy się trochę jakąś burleską hiszpańską.
Wydaje się, że... W ogóle dzień dobry państwu. No, rzeczywiście wydaje się, że to, co się dzieje w Hiszpanii, no, kompromituje trochę ten system, w którym funkcjonował ten kraj przynajmniej do ostatnich tygodni, dlatego że na naszych oczach rozpada się taki system bardzo rozbudowanych autonomii terytorialnych, które zostały pomyślane jako remedium na dawne winy frankizmu. No i to, co widzimy dzisiaj, to znaczy to, że Puigdemont jest w Brukseli, to się do końca nie wiadomo, co właściwie go tam czeka, czy on nie chce wrócić, nie wiadomo, czy wymiar sprawiedliwości belgijski go wyda, czy nie wyda. No to jest raczej dość kompromitujące. W dodatku okazało się, że wewnątrz Katalonii jest jakaś bardzo duża, trudna do policzenia do końca, ale prawdopodobnie oscylująca w okolicach połowy społeczeństwa grupa, która absolutnie nie zgadza się z polityką nacjonalistyczną, bo doszło tam do, przecież do, różnie się mówi, ale przynajmniej milionowej demonstracji przywiązania w Barcelonie, w samej Barcelonie do przywiązania do Hiszpanii. Po raz pierwszy od 30 lat na ulicach Barcelony nie było flag katalońskich, tylko były flagi hiszpańskie i to nie niesione przez żołnierzy czy policjantów, tylko przez katalończyków, tylko no, tych, którzy nie uważają się za nacjonalistów, czy raczej nie zgadzają się, szerzej nawet nie zgadzają się z polityką obecnych, czy już właściwie już byłych chyba władz katalońskich. Natomiast to, co się dzieje, pokazuje już pewną schizofrenię, dlatego że równocześnie toczą się obrady parlamentu katalońskiego, który podejmuje jakieś decyzje w pewnej próżni prawnej, w oderwaniu od systemu prawnego Hiszpanii. Jednocześnie toczy się w Madrycie postępowanie senackie przeciwko separatystom. W związku z tym, ja mówiąc zupełnie szczerze, nie bardzo wiem, jak można żyć w takiej podwójnej rzeczywistości. Ja rozumiem, że żyjemy w świecie wirtualnym, ale trochę tak jest, wygląda na to, że w przypadku katalońskim mamy taki wirtualny matrix przynajmniej dwóch alternatywnych rzeczywistości, przy czym rzeczywiście ta ucieczka Puigdemonta jakby zbliża te rzeczywistości do siebie, pokazując słabość tej rzeczywistości nacjonalistycznej.
Bo dla tego obserwatora z Polski, który tylko czyta media polsko-angielskojęzyczne i nie jest ekspertem od spraw polityki hiszpańskiej, no, na pewno jest dysonans poznawczy. Jeszcze kilka dni temu rząd Katalonii triumfował, ogłaszał niepodległość i był w ofensywie. Mija kilka dni, ministrowie uciekają, część wraca, część nie. Premier zostaje w Brukseli, podejmuje decyzję o biernym oporze. No, wydaje się, że idea separatyzmu jest w całkowitym politycznym odwrocie.
No, są rozpisane na 21 grudnia wybory regionalne w Katalonii. Nacjonaliści nie uznają tych wyborów, twierdząc, że póki nie zostaną zwolnieni dwaj radykalni nacjonaliści, którzy organizowali zamieszki podczas referendum, no to nie zostanie, to oni nie przystąpią do tych wyborów. Ja nie wiem, co to dokładnie znaczy, że nie przystąpią. Najprawdopodobniej to jest reakcja na spadek popularności partii nacjonalistycznych w sondażach wyborczych. Natomiast jak to właściwie będzie, to zobaczymy w najbliższych tygodniach. No generalnie rzeczywiście ja się z panem zgadzam, że sytuacja zmienia się, powiedziałbym, jak w kalejdoskopie, ale to ma pewną logikę. To znaczy to weryfikuje, w znacznej mierze weryfikuje rzeczywisty stan nastrojów w Katalonii. To znaczy proszę zobaczyć, że nie jest tak, że płoną, nie wiem, posterunki policji na ogólnohiszpańskiej, że nie wiem, tłum się uzbraja albo coś takiego. W ogóle żyjemy w rzeczywistości, która jest jakby wyzuta z takich właśnie kontaktu z taką twardą, powiedziałbym, political reality, to znaczy weryfikowaną po prostu no, bezpośrednim stanem. starcie.
No polscy dobrze, politycy ale... uważali, że tylko jedno pytanie dopytam, nawet ci, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim, czyli teoretycznie powinni mieć lepsze kontakty, lepszą wiedzę o sytuacji w Hiszpanii, że jeżeli rząd centralny, rząd w Madrycie będzie chciał przywracać kontrolę nad Katalonią, to będzie musiał to robić za pomocą bagnetów i karabinów. Tak się nie dzieje.
No tak się rzeczywiście nie dzieje. No co więcej, z punktu widzenia prawa ogólnohiszpańskiego jest rzeczywiście tak, że nie ma w tej chwili administracji regionalnej katalońskiej. On jest przejściowa administracja zarządzana przez premiera Hiszpanii do momentu odbycia się tych wyborów. Właśnie pytanie całościowych, cząstkowych, no trudno do końca powiedzieć.
Hiszpania jest monarchią. Czy poza tym jednym wystąpieniem króla, które tak wzburzyło nacjonalistów, król Filip w ogóle jakoś uczestniczył, był aktywny?
To znaczy, powiedziałbym tak, to jedno wystąpienie w znacznej mierze wyznaczało jego linię postępowania. To znaczy on zabrał głos, jasno opowiadając się za jednością Hiszpanii. I trzeba powiedzieć, że to jest pewien sposób funkcjonowania monarchii w Hiszpanii od... Tu akurat jest pewna ciągłość. Od 30 lat król występuje tylko w momentach przełomowych, trudnych. Wypowiada się dość jasno, trzeba powiedzieć, bo Filip nie był znany z jakichś mocnych wystąpień politycznych, a tutaj mieliśmy do czynienia z, powiedziałbym, jasną, jednoznaczną deklaracją, że na separację Katalonii od Hiszpanii po prostu pozwolić nie można. Nie było to tam, nie było to owijanie w bawełnę, że tam właśnie, no, prawda, wsłuchamy się w głos ludu katalońskiego, czy coś, cokolwiek takiego, tam tego, takich elementów nie było. W związku z tym wydaje się, że jego postawa niewątpliwie zmobilizowała także Katalończyków pro-hiszpańskich, że tak powiem, do wystąpienia, dlatego że no, król jest symbolem jedności kraju. To znaczy, ewidentnie tak jest. To znaczy, on może nie pełnić żadnych funkcji praktycznych, ale jeżeli chodzi o pewną jedność funkcjonowania wszystkich prowincji hiszpańskich, to Filip, a wcześniej Juan Carlos rzeczywiście byli symbolem pewnej integracji. I to, że Katalończycy wystąpili, proszę zwrócić uwagę, że partia Pugidorsa była oficjalnie partią republikańską, to znaczy, krótko mówiąc, kwestionowała porządek konstytucyjny Hiszpanii już przynajmniej od 2 lat, to znaczy, bo to, co dawniej było konwergencją katalońską, to się teraz nazywa bodajże Europejska Partia Demokratyczna Katalonii, ale oficjalnie ma wpisane w program działanie na rzecz tworzenia republiki, no, czyli krótko mówiąc obalenie króla. I ja bym powiedział tak, że trudno w takich okolicznościach oczekiwać, żeby Filip zajął inne stanowisko.
A jeśli chodzi o konsekwencje tego, co się teraz dzieje dla ustroju Hiszpanii, no bo jednak jak pan sam tutaj i poprzednio i teraz nam mówił, to jakby to dziedzictwo postfrankistowskie właśnie, to wpisanie tą Hiszpanię, że te regiony są autonomiczne, to jest pewna konstrukcja, na której ta Hiszpania się opierała od wielu lat. I teraz co oni zrobią? Zakwestionują to? Zmienią ustrój? Zmienią konstytucję?
Muszą zmienić. Proszę zwrócić uwagę, że konstytucja zadziałała tylko dlatego, że powiedziałbym dość marginalny artykuł tej konstytucji, 155, zadziałał w tej chwili, do pewnego stopnia przynajmniej zadziałał, to znaczy w momencie pojawienia się tendencji separatystycznych wprowadzono środki prawne przeciwko temu rozwiązaniu. I teraz wydaje się, że cała logika pozostałej części konstytucji prowadzi do takiego niebezpieczeństwa. To znaczy prowadzi do niebezpieczeństwa rozpadu kraju. I wydaje się, że w tej chwili nastroje społeczne pozwalają na to, żeby dokonać względnej reintegracji kraju. Oczywiście nie z zanegowaniem praw regionalnych, ale ze znacznym ich uracjonalnieniem czy ograniczeniem. I to jest, i to być może się stanie, dlatego że ewidentnie nastroje w Hiszpanii są takie, że przeżywamy no tak moment prawdy, tak, to znaczy kryzys ustrojowy. Po raz pierwszy chyba od czasu wprowadzenia konstytucji z grudnia 78 roku mamy do czynienia z czymś, z takim rzeczywistym namysłem nad tym właśnie, jak ten kraj ma funkcjonować. I wreszcie odebrano inicjatywę środowiskom nacjonalistycznym, które tę inicjatywę miały od 1978 roku.
Czy pojawili się na scenie ogólnohiszpańskiej jacyś nowi politycy, czy ktoś spośród ministrów zwrócił na siebie uwagę? Bo takie momenty przełomu to też są często momenty kreowania nowych liderów.
Ja szczerze mówiąc nie wiem tego. To znaczy na to nie zwróciłem uwagi i nie potrafię tego powiedzieć. Natomiast to jest ciekawe pytanie, bo być może, że tak się stanie, ale ja przynajmniej na razie nie dotarły do mnie żadne takie informacje, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś nowym liderem na przykład tego ruchu ogólnohiszpańskiego. Ja myślę, że na razie widać wyraźnie, że zyskuje król. To znaczy, w ogóle król zyskuje w Hiszpanii wtedy, kiedy jest źle i szalenie traci wtedy, kiedy jest stosunkowo dobrze. Myślę, że to tutaj akurat to widzimy. Natomiast ewidentnie, ponieważ Hiszpanie są takim ekstrawertycznym społeczeństwem w różnych sprawach, co nie zawsze idzie w parze z pewnymi realiami, takimi twardymi realiami politycznymi, na razie wygląda na to, że wszystkie prowincje poza Katalonią, być może, nie wiem jak jest w kraju Basków, są obwieszone po prostu flagami hiszpańskimi, co generalnie nie było dobrze widziane właśnie też znowu ze 30 lat i chyba tylko wtedy, kiedy grała reprezentacja piłki nożnej, były takie demonstracje, a teraz jest to permanentne w każdym sklepie, mówią mi znajomi z Madrytu, że w każdym sklepie najprostszym, że tak powiem, spożywczym wiszą flagi hiszpańskie, co oni nie są do tego przyzwyczajeni.
To pytanie na zakończenie do politologa, już takie ogólnoeuropejskie, bo ta samorządność regionów to jest jedna z takich sloganów, które zawsze nam się powtarza. Europa to są samorządne regiony, euroregiony i tak dalej. Jak to wpłynie na europejską scenę polityczną, kiedy nagle się okazało, że w jednym kraju powiedziano sprawdzam?
Nie wiem. To znaczy, mówiąc zupełnie szczerze, nie wiem, dlatego że w ogóle to jest pomysł nie najgorszy, żeby były regiony, żeby, jakby to powiedzieć, realizować jakąś politykę także poprzez regiony, ponieważ to rozładowywało wiele napięć separatystycznych. Tylko kłopot polega na tym, że użyto tego narzędzia do zakwestionowania tożsamości narodowych i do rozbudzania tych separatyzmów, zamiast kanalizować pewne napięcia z centrami narodowymi. Użyto tego jako narzędzia destrukcji. Wydaje mi się, że to też jakoś nas mocno weryfikuje. Znaczy, w ogóle przeżywamy chyba w Europie pewien czas weryfikacji. Zobaczymy, jak to będzie dalej w Hiszpanii, bo ja nie sądzę, żeby to był koniec tego konfliktu. I to, że się skompromitował, przynajmniej na razie tak się wydaje, skompromitował się dotychczasowy premier Generalitat, czyli Pugidors, nie jest jednoznaczne z zamknięciem sprawy niepodległości Katalonii. Pamiętajmy, że co prawda mówiąc szczerze, to ja może nadmiernie to fizjonomistycznie zabrzmi, ale jak się patrzy na twarz tego człowieka, to wyraźnie widać, że jest to człowiek, którego dawniej nasze babcie czy dziadkowie by określili, że nie potrafi się zestarzeć z godnością. Także to poważny nie jest.
Naszym gościem był profesor Paweł Skibiński, historyk, politolog, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy.
Dziękuję.
A my mamy 9:41. Za chwilę naszym gościem będzie pan poseł Janusz Szewczak.